kolekcjonerstwo stało się jego życiową pasją. Zbiera nietypowe rowery, butelki o dziwnych kształtach, karty telefoniczne, monety, świeczniki, młotki i zaczął już tworzyć dwie nowe kolekcje. O swoich zbiorach może opowiadać godzinami. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Józef Majewski, najbardziej znany jako twórca Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu. Będziemy rozmawiać, a jakże, o rowerach, historii roweru, ale też na przykład o tym, skąd pochodzi słowo bistro w języku francuskim. Będzie jeszcze wiele innych ciekawostek, ale o nich w tym podcaście na portalu lublin112.pl. Zapraszam.
Dzwonki do rowerów mają bardzo różne dźwięki, różną barwę tego dźwięku. Jak ktoś ma taki słuch muzyczny, to odczyta różne rzeczy. Ale mam ciekawą rzecz, bo mam jeden rower z dzwonkiem, który czaszę ma wygrawerowaną. I mało tego, wygrawerowana po włosku, bo cały rower jest sprowadzony z Włoch, a ma około 100 lat. Za chwilę go pokażemy. To jest mój rower ulubiony na starość. Łatwo się wsiada. Łatwo się siada. No i trudno się na nim przewrócić. No i biegów ma tutaj chyba ze 3.
To nie ten ulubiony?
Ten jest ulubiony i ten jest ulubiony.
Jakie dźwięki uwielbia pasjonat rowerów najbardziej? Dźwięk dzwonka, dźwięk łańcucha, czy jakiejś innej części roweru?
Tylko i wyłącznie dzwonka, dlatego że wszystkie inne dźwięki, jeśli rower wydaje, to znaczy, że coś tam się o coś ociera. I w związku z tym trzeba naprawić. I nie wolno dalej jeździć na takim, bo może dojść do jakiejś tam drobnej katastrofy. Mówię, bo tam jak jeden zginie człowiek, to drobna katastrofa. Znajdujemy się na posesji przy ulicy Puławskiej numer 1, gdzie mieści się jedyne w Polsce, jedyne w Europie i jedyne w świecie Muzeum Nietypowych Rowerów.
Naprawdę nigdzie na świecie nie ma muzeum, gdzie prezentowane byłyby rowery z różnych epok historycznych?
A ja nie mówię, że z różnych epok historycznych, ja powiedziałem nietypowe rowery, czyli takie, które nie są produkowane seryjnie, niektóre są trochę eksperymentalne, niektóre z seryjnych też są takie nietypowe w tym sensie, że wyprodukowano jakąś niewielką serię, no i jak on się tam znalazł na złomie, czy to go odkupiłem, jak ktoś chciał sprzedać stary rower, to kupiłem i wyremontowałem i mam kolekcję rowerów nietypowych. I sprawdzałem w Wikipedii, jest tam światowa lista muzeów rowerowych i wszystkie muzea rowerowe nazywają się normalnie Muzeum Rowerów, a moje Muzeum Nietypowych Rowerów. Ja mówię niezwyczajnych, ja mówię dziwnych, po prostu tak z przekąsem, ale taka jest prawda.
No a czy możemy posłuchać, jak te rowery brzmią?
Oczywiście możemy.
Może taki najbardziej nietypowy to tutaj jest gdzieś w zasięgu, czy gdzieś bardziej schowany?
Muszę go wydostać, bo one są teraz na zimę, to są tak troszeczkę zmagazynowane.
To jest szansa, to spróbujmy go wydobyć.
No, pewnie, że tak. To ma dzwonek zepsuty, o. Słychać go, ale zepsuty.
Ten tandem jest taki nietypowy?
Tandem jest trochę nietypowy, bo w tej chwili u nas nie produkują w Polsce, to jest rower produkcji Rometu, a te po prostu z zagranicy, jak ktoś chce kupić, to są po pierwsze dużo droższe, bo jak jest krótsza seria, to muszą być droższe.
Ile tutaj w tym muzeum jest nietypowych rowerów?
Rowerów, które pokazuję ludziom, jak przyjadą, to jest między 20 a 30, a tak jest koło 60. Ja mówię koło 60, bo to jest taka dosyć ruchoma liczba. Czasami się z kimś coś wymieni. Ktoś bardzo chce kupić taki mniej typowy rower, to jestem skłonny odsprzedać, a niektóre likwiduję, bo się zużyły.
Jak trudno jest wydostać ten najbardziej nietypowy rower, to chociaż spróbujmy sięgnąć do dzwoneczka i posłuchajmy, jak on brzmi.
Za chwileczkę będzie i dzwoneczek, i rowereczek.
Ale
mogę się pochwalić, co można zrobić z części rowerowych. Proszę bardzo, taki stołeczek barowy z ramy rowerowej damki i to troszeczkę się siedzi wyżej, może troszeczkę nie najwygodniej, ale taka jest zasada, że w barze nie może być zbyt wygodny stołek, żeby ludzie długo tam nie siedzieli. Że zrobili miejsce dla innych, dla następców. Do niczego te dzwonki. To jest rower bez dzwonka, ale tylko jeździ po moim tutaj torze prezentacyjnym i ma takie dwa, trzy bagażniki nawet. Z przodu bagażnik, pomiędzy siodełkiem a przednim kołem też bagażnik i na tylny taki typowy, jak ze wszystkich rowerów. Ten przedni jest przymocowany do ramy, także jak skręcam kierownikiem, to on się nie skręca. Koło jest wzmocnione i kiedyś woziłem bańki z mlekiem, butle z gazem, tam coś na targ czy z targu, a teraz jest to taksówka rowerowa. Siadam jak sadzam szczupłą dziewczynę albo dzieciaka, może być i taki trochę zapasiony i robię im radochę.
No a tutaj taki element przytwierdzony do ramy między kierownicą a siedzeniem, to do czego służy?
A to jest rower taki gospodarczy dla wsi. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeszcze te kilkanaście lat temu, a już na pewno dwadzieścia kilka, zaopatrzenie było marne i sieć sklepów była dosyć rzadka. No w związku z tym, jak była taka wioseczka gdzieś oddalona od wsi gminnej z 5 kilometrów, no to raz w tygodniu można było przyjechać i zrobić porządne zakupy. A jak ktoś zrobił bardzo duży zakup, typu skrzynka, powiedzmy Coca-Coli, już nie mówię czego innego, no to sobie ustawił takie dwie, trzy skrzyneczki, prowadził, nie niósł, tylko prowadził i zawsze było lżej.
No tak.
Ten rower z tym bagażnikiem dostał nagrodę, trzecią nagrodę w krajowym konkursie przeróbka roweru.
No dobrze, ale za co dostał? Za swoją taką gospodarczą funkcję?
Tak, w zasadzie za ten trzeci bagażnik. Za ten trzeci bagażnik. A tu mamy rower, który był w wypożyczalni miejskiej, w takim mniej więcej jak warszawskie Venturillo, tylko to nie jest z warszawskiej wypożyczalni. To jest rower, który odkupiłem od firmy, która bankrutowała ze względu na pandemię. Nie mogli ludzi zwolnić, bo był jakiś tam układ zbiorowy, a przychodów nie było, jak zabroniono jeździć rowerami z wypożyczalni. No, rower jest bardzo ciężki, może pan sprawdzić. Rower nie ma dętek, tylko ma pełne gumy i jest taki bezobsługowy. Nie można przebić, bo jest tylko pełna guma, nie ma dętki. Łańcuch nie spada, bo jest, powiedzmy, napęd kryty. Jest to oczywiście nawałek, wszystko zakryte, więc nie spada, nie przebija się. No, ciekawe, prawda? Widzę, że pan się tak rozgląda, zagląda z każdej strony.
No, szukam łańcucha. No, ten łańcuch musi być ukryty tam.
Nie, to jest najprawdopodobniej wałek. Ja jeszcze tego nie rozbierałem, bo boję się, że jak rozbiorę, to może nie będę mógł złożyć. Ale jak tylko będzie sprzyjająca pogoda i syn mi pomoże, to być może, że zrobimy taką odważną operację, żeby zajrzeć do środka.
To są prawie rowery niezniszczalne chyba.
Rowery do wypożyczalni muszą być, są takie specyficzne, muszą być bardzo odporne na głupotę ludzką, na niefachowość, na niestaranność. A kto tam jak wypożyczają się będzie się martwił? On musi być naprawdę odporny i w zasadzie nie ma ich w sklepach, tylko firma jak już podpisze z urzędem miasta taki kontrakt, to zamawia, powiedzmy, jakąś serię 1000 rowerów, 2000 rowerów, ale nie więcej.
Jest to rower, który nie da się zepsuć, bo widzę, że i szprychy ma takie konkretne.
Tak, tak, szprychy ma, bym powiedział, to też jest wymóg taki trochę technologiczny. Gdyby były szprychy takie z drucików, tak jak w tych są, to przy jeżdżeniu po krawężnikach czy coś, one bardzo by szybko się zużyły i trzeba by zatrudniać ludzi do wymiany kół albo do, powiedzmy, wymiany szprych. A tu jest cała obręcz i koło odlane, to jest taki odlew ciśnieniowy w maszynie, no i się robi to szybciej i jest bardziej wytrzymałe po prostu.
Naprawdę niezwykły. Ale dzwoneczka chyba nie ma.
Nie, ten nie ma dzwoneczka. Ten dzwoneczek, który tu był, to przeniosłem do innego, bardziej użytecznego roweru, bo ten jest tylko do demonstracji tutaj u mnie.
Ten błotnik to jest firmowy, taki tak, krótki?
Tak. To są takie, bym powiedział, szczątkowe błotniki. To jest patent firmy BMW. Dlaczego? Dlaczego są takie szczątkowe? Bo tylko jak tutaj siła odśrodkowa powoduje, że się odrywają te krople wody i krople błota, no to one się już tu zatrzymają. Tu już dalej nie polecą na człowieka. Ma nawet tutaj fotowoltaikę w tym powiedzmy tylnym
światełku
i jak tylko zmierzch jest, to on się zapala, bo jest tam jakiś powiedzmy jakaś fotokomórka, przełącznik. No i taki sobie rower też warto mieć, bo zawsze można coś o nim opowiedzieć, a jeździ się na nim całkiem przyzwoicie, pomimo że jest ciężki. Ciężki jest dlatego, żeby był taki mocny i druga zaleta, jak jest ciężki, to jak ktoś sprawdzi, że jest taki ciężki, nie, to nie warto kraść. Bo jakby trzeba 3 schodki go wnosić. Także nie tylko na uszkodzenie, ale i na kradzież powinien być odporny. To jest rower, który ma dzwoneczek z takim grawerunkiem, ja go zaraz tu wyprowadzę stąd. I to jest rower, który ma blisko 100 lat, przywieziony z Włoch. I z tego, co widziałem kiedyś w telewizji, jak kierowca, jakiś powiedzmy zakonnik jezuita, rozstawał się z naszym Janem Pawłem II, nie wiem tam dlaczego, czy emerytura, czy jakaś inna, to w każdym razie odchodził. No, Ojcze Święty, jakąś pamiątkę bym chciał dostać. No, papież mówi do Dziwisza, idź tam do tych piwnic i daj mu co, niech sobie weźmie co chce. I wybrał rower tej marki i bardzo podobny. Ma tu charakterystyczny taki kształt, który za chwilę...
A ta historia, którą pan przed chwilą opowiedział, to oczywiście zmyślona jest.
Nie, to nie jest zmyślone. Rower... widziałem w telewizorze i potem jeszcze tą historyjkę przeczytałem. I jeszcze tą historyjkę udało mi się przeczytać w jakimś artykuliku w gazecie.
To jest ten rower, tak?
Tak, właśnie, to jest ten rower. Ma bardzo ciekawe hamulce, bo...
Ale zaraz, on ma 100 lat?
On ma około 100 lat. Około 100 lat, zaraz. Ale to tak hamulce skrzypią, bo jest stary. On był tam wyciągnięty, jak to się mówi, z lamusa. No i więcej kosztował transport niż kupno tego roweru, ale dzwonek, proszę bardzo, dzwonek działa. A teraz wyjdziemy tutaj na zewnątrz, to będzie lepsze światło i zobaczymy właśnie ten grawerowany dzwonek, czy ta czasza grawerowana, i niech pan będzie uprzejmy popatrzeć się, to tutaj jest tak, lepszy, na tym dzwonku jest lepszy nikiel, ale to nie znaczy, że on jest nowszy, on też ma też tyle lat i można wywnioskować, że ma tyle lat tylko w ten sposób, że patrzymy się, jaki ma numer telefonu producent dzwonków. Jest numer telefonu dwucyfrowy, więc to nie może być współczesny.
No dobrze, a po co ten numer telefonu producent zamieścił?
No nie wiem, no każdy jakąś reklamę sobie robi.
100 lat temu myśli pan, że ludzie mieli dużo telefonów?
Nie, no jak jest dwucyfrowy, to w tej miejscowości to było raptem 100 numerów. No w każdym bądź razie... Z tego można to wyczytać. Mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że jest kolekcjoner tam gdzieś w okolicach Tucholi, który ma blisko 500 czasz od dzwonków grawerowanych.
A ten grawer to co on przedstawia?
A tu jest nazwa firmy i Gatto i nazwa miejscowości.
Jaka jest nazwa? Co tutaj pisze?
A ja tam się na tym nie znam.
Tu pisze Quarto d'Altino.
Tak. No to będzie to. To będzie to.
To co on ma takiego nietypowego?
Co on ma takiego nietypowego? Więc mówię o... Może ja go obrócę.
Trochę rdza go już zajmuje.
Proszę bardzo, proszę, niech pan popatrzy się, jak są skonstruowane hamulce. Zamiast linki jest takie cięgna. I z drugiej strony też. I teraz ten rower na tylne koło działa, na przednie działa. I chciałbym mieć dzisiaj rower z takimi dobrymi hamulcami w tym gęstym ruchu samochodowym.
No, a te klocki hamulcowe, to one są też niezniszczalne?
Nie, klocki są do wymiany, prawie jak w każdym hamulcu, ale tutaj działają ciekawie, bo nasze klocki hamulcowe działają na bok obręczy, a ten działa od spodu. No proszę zobaczyć, że on idzie tak do góry i w ten sposób nie przekasza koła.
No, rower sprzed 100 lat, ale wygląda na bardzo wypasiony, ma z przodu wielki reflektor.
Wielki reflektor, powiedzmy prądnica, zwana dynamem. Tutaj jest zmiana świateł z długich na krótkie. No niesamowite. No a ja go poznałem po tym, że ten rower, który podarował, firma nazywa się Radius. I ten rower, który dostał papież, miał charakterystyczną ramę tutaj. Widzi pan takie przegięcie tej ramy? To jest damka. I albo u nas to mamy przegięcie tu, albo prosto, a tu jest tak bardzo ładnie wygięta. Ciekawy rower, co?
Bardzo.
O to chciałem usłyszeć.
No a skąd się wziął pomysł na to muzeum nietypowych rowerów?
Co to za pytanie? No z głowy. Tu, spod tej czaszki.
Ale ludzie no, muszą mieć jakieś powody. No, coś musiało zaiskrzyć, żeby akurat w tym miejscu i w tym temacie...
Chwilę na to pytanie odpowiem, tylko teraz może pan jeszcze... Wyjdziemy z nim na zewnątrz. To jest rower seryjny, produkowany w Niemczech, ale no, nie był zbyt długo produkowany, bo był chyba być dość zbyt oryginalny był.
To jest bardziej współczesny, ma mniej lat niż 100 w porównaniu z tamtym.
Nie, to on ma jakieś 30 lat i one 30 lat temu były produkowane i ponieważ pewnie tak był trochę przydrogi w produkcji, a za bardzo się ludzie do niego nie rwali, bo ludzie są konserwatywni.
Ale sylwetka tego roweru jest bardzo współczesna.
Tak, jest to taki design, bardzo mi się podoba. Kierownica jak w Formule pierwszej, hamulec, tutaj jest dźwignia biegów. Tutaj jest dzwonek, tylko że nie działa. Ten rower jest na pewno ciekawy dla ludzi, bo często mi mówią, panie, ja takiego nie widziałem. Ja mówię, no ja też nie widziałem, ale jak zobaczyłem, to kupiłem.
No i widzę koła też takie niezniszczalne, są szprychy bardzo konkretne.
Tak, szprychy, koła, szprychy i obręcze są z tworzywa sztucznego, to też jest odlew, tak zwany ciśnieniowy w formie. I ma to do siebie to, że no nie rdzewieje. Tu jest jakiś tam sensowny postęp jest.
Ale łańcuch to chyba on ma, tylko że taki ukryty.
Tak, łańcuch ma kryty, ale to znowu normalne. We współczesnych rowerach, jak łańcuch jest odpowiednio schowany, to po pierwsze nie brudzi spodni, a po drugie to się mniej zużywa, bo mniej na niego, powiedzmy, leci piachu, błota, które jak się dostanie tam między te części trące, no to wtedy po prostu się szybciej zużywa.
On ma funkcję rekreacyjną?
Sądzę, że ma tą funkcję taką rekreacyjną i funkcję użytkową, bo tutaj był bagażnik, on jest w tej chwili zdemontowany, taki znowu stworzywa bagażnik, nieduży, i można sobie tam coś przeciwdeszczowego zamknąć, ale jak zacznie padać, to mam się czym osłonić.
No to jak to się stało, że to muzeum powstało?
Było tak, no ja połowę życia poświęciłem rowerom. Tak, połowę życia poświęciłem rowerom. No był taki czas, kiedy człowiek zaczyna, powiedzmy, patrzeć się na ten świat, dostrzegać pewne prawidła i dostrzegłem takie prawidło że jak jest firma podobna trochę do korporacji, to tam się powiedzmy strasznie trudno przebić w górę. No i w związku z tym postanowiłem pracować troszkę na siebie. Pracowałem w szkole jako nauczyciel, uczyłem technologii obróbki metali i podobnych przedmiotów, takich technicznych. No i w pewnym okresie w świecie młodych, to była już nieistniejąca gazeta, taka dla młodzieży i dzieci, zatrudnił się tam niejaki Marek Utkin, który propagował budowę, amatorską budowę rowerów poziomych. I mnie tym zaraził. Mam też jeszcze jeden rower, który jest dosyć stary, ale pójdziemy na zewnątrz,
No ale powracając do tego pomysłu muzeum, urządzał pan to muzeum i wymyślił sobie program prezentacji na podstawie jakichś już sprawdzonych przykładów tego typu placówek.
Tak, to było, trzeba powiedzieć, tak jak pan mówi. Mianowicie ja oprócz tego, że pracowałem w szkole, to już od czasów studenckich byłem taki trochę zarażony turystyką. No i trochę w turystyce pracowałem w wolnych chwilach. W związku z tym byłem przewodnikiem po Warszawie. Kiedyś wróciłem tu w swoje rodzinne strony, to mi ta uprawnienia na Warszawę wygasły, ale zrobiłem sobie uprawnienia na Kazimierz i okolice. No i jeżdżąc wycieczkami jako pilot wycieczek, jako przewodnik, widziałem, że dosyć dużo ludzi żyje z turystyki. No jak miałem kolekcję i po rodzicach mam tą posesję, rodzice wtedy już po prostu wygasili produkcję rolną i stał budynek gospodarczy nieużywany. No i ja sobie ubzdurałem, że będzie muzeum. Narobiłem się jak nie wiem, bo trzeba było ten budynek przystosować. Mało kto mi wróżył powodzenie. Wszyscy mówili, że kto ci tu przyjedzie, tu jest tylko wieś. A ty naspawałeś tych cudaków i mówi, kto to będzie oglądał. No ale jakoś się udało. Jak się ma kolekcję, to już można coś z tą robić. I jeśli się znajdzie ciekawskich ludzi, którzy zechcą to oglądać, no to już można rejestrować się jako firma pod nazwą Muzeum Nietypowych Rowerów. I tak się stało. Zaczęli ludzie przyjeżdżać, zaczęli przyjeżdżać też dziennikarze, no i zrobili mi trochę roboty za mnie. No i w ten sposób zaczęło się to kręcić i dzięki temu do mojej nauczycielskiej emerytury, jak sobie dołożę dochody z tego, to do pierwszego mi musi starczyć.
Nadal ludzie są zainteresowani oglądaniem, czy nawet wypróbowaniem takich nietypowych modeli rowerów?
Tak, te, które można powierzyć ludziom, to oczywiście tutaj jest bieżnia taka i na podwórku sobie robią, jeżdżą w kółeczko. No i to sprawia ludziom dużą satysfakcję. To jest muzeum interaktywne, znaczy można dotknąć, można spróbować. Może nie każdy egzemplarz, bo taki egzemplarz, który ma te 100 lat, to na pewno tak ja w swoim odczuciu traktuję jako zabytek. Natomiast na pozostałych, jeśli tylko zechcą opanować, to znaczy ja pokazuję, bo jeżdżę na wszystkim, no to pokazuję, jak widzę, że idzie facetowi, czy komuś tam, czy dziecku, no to niech sobie pojeździ. I to jest wielka satysfakcja. Proszę popatrzeć, jak jest Centrum Nauki Kopernik. Nie ma tam nazwy muzeum, ale jest to muzeum interaktywne, a dzieci tam szaleją, bo chcą to zobaczyć. Ja mam też tutaj od czasu do czasu jakieś widokówki, czasami list z podziękowaniem, że bardzo było tu im miło spędzić czas, a jak jeszcze dzieci się dobrze bawiły, to tacy mądrzy rodzice wiedzą, że jak dziecko zadowolone, no to jest taki cel gdzieś powiedzmy się wrywać. A ze Śląska to przyjeżdżał do mnie taki pan, który najpierw przyjechał z kolegami, tak rowerowo, a potem przyjeżdżał jeszcze trzy razy, raz z klasą swojego dziecka, potem z rodziną, a potem z grupą rowerzystów. Takich, nazwijmy to, migawek czy wstawek jak powiedzmy w Teleekspresie, to było kilka, może i kilkanaście, bo różne telewizje przyjeżdżały. Ale program drugi naszej TVP kiedyś zaprosił mnie do zaprezentowania rowerów w filmie Trzy szalone zera. Był to serial dla dzieci i młodzieży przed kilkunastu laty i 10 dzieci z Gołębia pożyczyłem od rodziców, wziąłem rowery i sam pojechałem na ten plan i tam po prostu graliśmy w 6 odcinku pod tytułem Wyścig. Gdzieś tam na YouTubie można sobie to odszukać.
A historia roweru jest krótka czy długa, bo mi się wydaje, że chyba to końcówka XIX wieku rozpoczęła się historia roweru.
Nie, początek XIX wieku. Pierwszy rower uznany przez historyków techniki za pierwszy rower, to jest rower bez pedałów, ale się siedzi okrakiem, odpycha się nogami od ziemi. Konstrukcja była jeszcze wtedy drewniana. Zaprojektował to Karol von Drais, Niemiec, ten, który też zaprojektował drezynę i opatentował. Mało tego, jeszcze opatentował maszynkę do mielenia mięsa, ale tą na korbę. Więc zmyślny technicznie ten człowiek był, natomiast zmysłu biznesowego nie miał, bo umierał biedniejszy niż się urodził. Ale niemniej jednak ten rower, ponieważ się zachował, po pierwsze się zachował w Muzeum Miejskim w Karlsruhe w Niemczech i w związku z tym jest twardy dowód, że był, są zapiski w prasie i nie tylko. W związku z tym to był pierwszy rower. A potem, no cóż, dorobiono w pewnym momencie, nie wiem czy to nie Piotr Misze wymyślił, pedały w przednim kole. No i żeby on jechał szybciej, to koło powiększano. No i powiększano, pomniejszono tylne koło i powstał bicykl. I on był zaprezentowany koło roku 1860 na Światowej Wystawie Przemysłowej w Paryżu. Ponieważ on był taki trochę niebezpieczny, trochę trudny, wywrotny, trudny do opanowania. Także tylko młodzi, wysportowani ludzie jeździli, a w ogóle to musieli się uczyć na takim kursie.
Tacy wysportowani jak Bolesław Prus.
No, Prus może był trochę mniej wysportowany, ale Prus, o ile pamiętam, to pierwszy był z pisarzy, który na maszynę sobie do pisania sprawił. No i był też bardzo zachwycony rowerami, bo on czuł trochę tą technikę, bo jak się popatrzy na jego świadectwo, to te przedmioty ścisłe miał bardzo dobre. No w każdym bądź razie Prus w Nałęczowie uczył się na tym jeździć, na alejkach parku. I przewrócił się i tam na jakiś patyk się przewrócił i rozdarł sobie spodnie. Prus był bogaty względem tych wieśniaków w okolicach Nęczowa, ale względem tych powiedzmy panów fabrykantów, którzy tam przyjeżdżali wypoczywać, był biedny. No i jakiś fabrykant jak to zobaczył, to mu anonimowo przesłał taki materiał na spodnie, tak żeby sobie mógł kuszyć nowe spodnie. To taka ciekawostka jest o Prusie. Natomiast jest to prawda, że było dużo wypadków. I wtedy trzeba, żeby to było w powiedzmy tam dużym skrócie, jest rok 1885, John Starley projektuje rower podobny do dzisiejszych typu Ukraina albo typu wyścigówka. Także jest trójkątna rama, trójkątny widelec tylny, dwa jednakowe koła i napęd przy pomocy pedałów łańcucha na tylne koło. I ten rower, on nie powstał tak gwałtownie, bo powiedzmy tam był ulepszany co jakiś czas, nabrał takiej doskonałości, że w zasadzie ludzie się do tego przyzwyczaili, że te wszystkie jakieś nowości, szczególnie te rowery poziome, nie są akceptowane. Ktoś nie jeździł, a natychmiast mówi, to się nie da jeździć, to chyba niewygodne. Ale nie dotknął się jeszcze do niego. Natomiast ja pamiętam, jak pojechałem do Warszawy na takie, jeszcze bez roweru poziomego, na takie spotkanie tych poziomych rowerzystów, było ich dosłownie kilku, ale chyba na trzech się udało mi przejechać. No i wtedy to był taki poważny moment, kiedy się najwyraźniej zachłysnąłem tymi rowerami, no i zacząłem robić.
Rowery poziome, tak?
Tak, rowery poziome. I ta powiedzmy, to moje muzeum, moja fascynacja rowerami zaczęła się od rowerów poziomych. Także początek mojego muzeum to są rowery poziome.
Na pewno jest pan w stanie przyuczyć, jeżeli ten ktoś ma cierpliwość, nauczyć jazdy na bicyklu.
Tak, oczywiście.
Bo z zasady chyba nikt nie umie na nim jeździć, jak po raz pierwszy widzi, czy ma styczność z bicyklem.
To znaczy tak, bicykle przednie koło mają tak gdzieś od 1,40 m do 2,40 m. Więc na tych z największym kołem jest bardzo trudno, bo samo wsiadanie jest bardzo skomplikowane, ale zsiadanie czasami się kończy spadaniem. Więc dlatego one przestały być po prostu produkowane i ludzie się przesiedli na te rowery, które zrobił John Starley. Anglicy ich nazwali szybciutko safety, bezpieczne. Ale pan John Starley, który był twórcą tego roweru, miał swoje prawa. Tu na główce ramy przyczepił tabliczkę z napisem rower przez V, rower. W dobrym słowniku znajduje, że rower to wędrowiec. No, albo drugie W, czy tak oddaję nazwę. No i te rowery nie były pierwsze sprowadzone do Polski, ale w większej ilości zostały sprowadzone. W większej ilości to może do Warszawy przyjechało 50. No i oczywiście ktoś kupił tam taniej, tu sprzedał drożej. I wszystkie nowości kupują ludzie, którzy mają pewną nadwyżkę pieniędzy. No i co? Nauczyli się jeździć łatwiej, zaczęli jechać. No gawieć się patrzy, panie, a czego się to nie przewraca? Pewnie diabeł pomaga. Panie, a jak się to nazywa? A przeczytaj sobie. Panie, ja nie umiem czytać, bo to było wyraźnie przed 900 rokiem. No to wtedy ten pan odpowiada, jak jest tu napisane rower, to znaczy, że rower. I tak się przyjęła nazwa rower. A w wielu, wielu językach na rower się, powiedzmy, określa przy pomocy słowa koło. U Anglików bicycle, przy pomocy koła albo na kole. Bicycle, dwa koła. Bicykleta, dwa koła. Fahrrad, po niemiecku jest rower. Fahren, przemieszczać się, a rad, koło. Nasi bracia Czesi jeżdżą na kolo. Nasi górnoślązacy jeżdżą na kole. A nasi Kaszubi jeżdżą na kwele. Francuzi mówili na początku na rower velo. No to co, koło. Rosjanie wzięli to od nich i zrobili z tego wielosipiet. Ale uważaj pan, nie wzięli tego za darmo. To są bardzo porządni ludzie. Nie wzięli tego za darmo. Jak pobili Napoleona, gdzieś tam powiedzmy za naszą obecną zachodnią granicą, no to se pomaszerowali do Paryża. No i żołnierze jak żołnierze, ale panowie oficerowie, to z reguły trochę tacy już zaawansowani wiekiem i trochę tacy brzuchaci nieco, chodzą do restauracji, siadają, a kelner się nie śpieszy. A jak już przyszedł i wziął zamówienie, to reszta też się nie śpieszy, bo wszyscy mieli ich dosyć. No a oni tak siedzą, czekają i w końcu nie wytrzymali. Ja w twoją duszu raz bistro! No i w ten sposób powstało bistro, czyli nie za darmo. To jest rower, który ma w tej chwili trochę ponad 70 lat. Wyprodukowany został we Szczecinie, nazywa się Bałtyk i na takim rowerku Stasio Królak w 1956 roku wygrał wyścig pokoju. No, Stanisław Królak był wybitnym kolarzem i po skończeniu kariery prowadził na obecnej ulicy Jana Pawła w Warszawie, w takim pawiloniku, punkt naprawy rowerów.
No, chyba też słynny był z tego, że jakaś taka bójka na pompki była polsko-radziecka.
On temu zaprzeczał. Ja go sam nawet pytałem, to zaprzeczał.
A, to znaliście się.
Znaliśmy się, bo w czasie studiów, a studiowałem w Warszawie, trafiłem tam do niego, bo po prostu miałem taką kolażówkę i nie bardzo sobie umiałem poradzić. No nie miałem żadnych narzędzi, więc wtedy zawarliśmy tą znajomość, a ponieważ student, no to tam ulgowo mnie potraktował. No ale mówię, jak ci się coś zepsuje, to przychodź. Ja mogę tylko powiedzieć o tym rowerku, który trzymam w ręku, bo to jest prawie kopia tego, na czym Królak jechał wtedy. No to wtedy to było...
Mówi pan dużo o rowerach i o kolekcjonowaniu rowerów, a czy lubi pan podróżować rowerem? Ma pan jakieś wspomnienia z takich dłuższych podróży, krótszych?
Mam. Rowerem przejechałem kiedyś w ciągu 3 dni 600 kilometrów, jadąc po 8 godzin dziennie. Był to mój rower poziomy, ten ulubiony. Jechałem sobie ze Świnoujścia w stronę Trójmiasta, no i potem na Suwałki. Jak to było? Ano, jechałem z zachodu na wschód. A jakie wiatry u nas wieją? Najczęściej zachodnie, więc wiatr zachodni mi trochę pomagał. Rowery poziome są szybsze. No i ja byłem wtedy też w dużo lepszej kondycji, bo to miało miejsce ponad 30 lat temu.
Zauważyłem jeszcze jedną kolekcjonerską pana pasję.
Proszę bardzo.
Tą pasją jest kolekcjonowanie książek, atlasów, artykułów o Muzeum Nietypowych Rowerów.
Tak, można powiedzieć. To nie jest pasja, to jest taka pewnego rodzaju konieczność, dlatego że szczególnie miejscowi niekoniecznie to doceniają. No i trudno, no niech sobie nie doceniają, że jak ktoś, powiedzmy, tak z lekceważeniem o tym mówi, to ja mówię, chodź zobacz, ile jest książek o mnie, albo ile artykułów. No i mamy tutaj na przykład taki też przewodnik turystyczny, Polska Niezwykła. I proszę bardzo, jest wzmianka i ta wzmianka jest oczywiście mała, powiedzmy.
No jest to obszerny przewodnik, który ma kilkaset atrakcji zaprezentowanych, wśród nich
właśnie ta moja. I jak się pojawiłem na jednej z map turystycznych, ale takich ogólnie dostępnych, to jak byli tacy, którzy mówili, że to muzeum to tak nie pasuje do Gołębia, trzeba go zlikwidować. A mój sąsiad tam trochę sympatyzuje ze mną, mówi, już mu nic tutaj nie zaszkodzi, już na mapie jest, to już jest z tego. No to mamy jeszcze jedną, Księga Rekordów Polska. I znowu kupując ją, nie zauważyłem, dopiero jak kupiłem, zauważyłem, że na okładce jest Muzeum Nietypowych Rowerów.
To jest wizerunek roweru z kwadratowymi kołami.
Dopiero muszę taki zrobić, bo ktoś taki wymyślił, żeby mnie tutaj reklamować.